ten czwartkowy wieczór. Nie tłumaczcie się nigdy, że śpiewajcie dłużej, bo jak podczas uwielbiania patrzymy na zegarek, to czerwona kartka.
Amen.
Czerwona kartka. Dzisiaj zastanawiałem się, ile nas tu będzie w to popołudnie. Zaczął padać deszcz, jadę tutaj, patrzę. Mówię, może nie wszyscy mają parasole ze sobą, zawrócą do domów, ale Pan nie zawodzi, jesteście tu dzisiaj. Chwała Panu. Moje serce przepełnia teraz radość z dwóch powodów. Po pierwsze, pastor powiedział na samym początku, że nie chce nas wprowadzić w stan śpiączki. Ja też nie chcę. Dlatego mam taką małą anegdotę z mojego życia, zanim przejdę do kazania, która się wydarzyła kilka dni temu. I dotyczy mojej córki, mojej żony. Ala jest teraz na takim etapie, że lubi słuchać bajek. Opowiadam jej bajki na dobranoc. Lubię jej opowiadać historie z Biblii, szczególnie ze Starego Testamentu, bo one są bardzo barwne i dużo się w nich dzieje. Jej ulubiona opowieść ze Starego Testamentu to jest Daniel w jaskini lwów. Prawie co wieczór jej opowiadam tą bajkę Daniel w jaskini lwów. Zaczynam od tego, jak Daniel dostał się na dwór królewski króla Baltazara, jak była ta cała wieczerza i uczta, jak Bóg dokonał sądu nad tym wszystkim i ona tego zawsze słucha. I któregoś dnia wracam do domu i moja żona taka spanikowana opowiada mi historię. Mówi, słuchaj, dzisiaj oglądałam bajkę z Alą, I Ala tak ogląda tą bajkę, ogląda i nagle tak się do mnie odwróciła i mówi, mama, a ręka pisała na ścianie. Mene, mene, tekel uparsin. Moja żona jak to usłyszała, to jej nogi zmiękły. Jak wróciłem, to się mnie pyta tak, czy ty jej opowiadałeś jakieś historie ze Starego Testamentu? Ja mówię, tak, no co wieczór jej opowiadam historię Daniel w jaskini z lwów. A mówi, to dzięki Panu, bo myślałem, że Bóg do mnie przez dziecko przemawia. Mene, mene, tekel uparsin. Okej, to teraz przejdę do Słowa Bożego. Kazanie na dziś, tytuł, czy jeszcze o mnie pamiętasz? Znak zapytania. I o czym właściwie chcę powiedzieć, bo temat, czy powiedzmy tytuł dość enigmatyczny. Chodzimy do kościoła, gromadzimy się na nabożeństwach, uczestniczymy w nabożeństwach, wysławiamy Pana i nie patrzymy na zegarek. Słuchamy Słowa Bożego. Najlepiej też nie patrzymy na zegarek. I każdy z nas ma jakieś oczekiwanie odnośnie tego, jaki powinien być kształt Kościoła. Teorie są na ten temat spisane różne. Różni teologowie się na ten temat wypowiadają. Różni komentatorzy biblijni się na ten temat wypowiadają. Wypowiadają się na ten temat różne grupy wyznaniowe. I właściwie każda denominacja ma na to swój jakby własny pogląd, czy na to jakieś swoje własne spojrzenie. Chodzimy do kościoła, jednym się podoba uwielbianie, innym się podoba kazanie, jeszcze inni patrzą na inne rzeczy, inni lubią, jak wszystko jest zrobione od A do Z, tak jak powinno być. Czyli tak, wstęp 10 minut, uwielbianie 20 minut, kazanie 20 minut. Do 40 minut. Podsumowanie i do domu. Ale chodzimy też i każdy ma z nas na to jakąś swoją wizję. Mamy swoje zrozumienie, mamy teorię, ale ja dzisiaj chcę powiedzieć, co na to mówi ta książka. I zacznijmy od Ewangelii Marka, od 16 rozdziału i od wersetu 15 do 18. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. w imieniu moim, demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, kiedy jako pierwszy młodo czy świeżo nawrócony chrześcijanin zacząłem chodzić w ogóle do tego kościoła. Jaka jest różnica? Jaka jest różnica? Taka zasadnicza różnica. Jaka jest największa różnica, która oddziela taką grubą krechą kościół świata, a jaka jest różnica, która tą grubą krechą oddziela kościół Jezusa Chrystusa? I wiecie, co to jest? To jest Ewangelia Marka. 16 rozdział, werset od 15 do 18. Wyświetlę to jeszcze raz, od 15. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Mamy bardzo wyraźną różnicę. Kościół, w którym takie znaki się dzieją, i kościół, w którym takie znaki się nie dzieją. A tym, którzy uwierzyli, takie znaki towarzyszyć będą. Demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Dzisiaj wszyscy komentatorzy biblijni są zgodni co do tego, że to, co jest szczególnego w Biblii, w Nowym Testamencie, to jest przesłanie o Duchu Świętym. I wiedzcie jedną rzecz. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie dokonało się w niedzielę, kiedy On umarł na krzyżu. Ono się dokonało dopiero w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy na ziemię został zesłany Duch Święty. Wtedy dopiero dokonało się całkowite utwierdzenie Kościoła i potwierdzenie Go mocą Ducha Świętego. Otwórzcie Rzymian, 15 rozdział i 19 werset. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Święty Paweł, co mówi? Przez co rozkrzewił Ewangelię Chrystusową? Przez wystawanie na narożnikach i opowiadanie ludziom o tym, jaki Chrystus jest wspaniały? Czy przez moc czego? Przez moc znaków i cudów. Oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, to jest Europa, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Otwórzcie drugi list do Koryntian, 12 rozdział i 12 werset. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. I na razie ostatni fragment Hebrajczyków, drugi rozdział i czwarty werset. A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Wiecie, dlaczego zacząłem się w ogóle zastanawiać nad tym, co nas różni? od momentu, kiedy się nawróciłem, miałem wiele rozmów na różne tematy, na temat Boga, na temat Kościoła, na temat tego, co w naszym Kościele jest takiego szczególnego, że ja akurat w nim jestem. Powiedziałem, że nic. Jezus Chrystus i Duch Święty. Co jest takiego szczególnego w tym, co my tutaj robimy? I całe Pismo Święte, cała Biblia kładzie nacisk na jedną szczególną rzecz. Na Ducha Świętego, mieszkającego w Tobie, przejawiającego się w znakach, cudach i przejawach mocy. Ja dzisiaj zmierzam do tego, żeby powiedzieć wam wszystkim, jak tu siedzicie, że wy już wszyscy to macie. Wszyscy. Jak tutaj siedzicie? Wszyscy bez wyjątku. Z pominięciem może osób, które jeszcze się nie ochrzciły i które nie wyznały Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. I teraz tak. Duch Święty został nam dany po to, właśnie po to, żebyśmy się odróżniali. Właśnie po to Duch Święty przyszedł na tę ziemię, żebyśmy mieli moc większą niż wszystko pozostałe. Żebyśmy się odróżniali przez znaki, przez cuda i przez przejawy mocy od wszystkiego tego, co jest martwe. Żebyśmy się odróżniali wyraźnie i kontrastowo od wszystkiego tego, co umarło, do wszystkiego tego, co żyje. Żebyśmy się odróżniali od religii, a byli Kościołem, oblubienicą, piękną, przystrojoną, śnieżno-białą oblubienicą. Czy można powiedzieć dzisiaj, że znaki i cuda, przejawy mocy, to jest światłość dla świata? Czy można powiedzieć dzisiaj, że moc Boża działająca w Tobie jest znakiem i światłem dla świata? Dla niezbawionego świata? Zastanawiałem się wielokrotnie. Zobaczcie, zadziwiający jest werset. Bardzo dla mnie taki uderzający był. Kiedy przeczytałem, jak Jezus powołał pierwszych swoich uczniów. Czytaliście to wielokrotnie. Stanął nad jeziorem Genezaret. Powiedział do Piotra i Jana, pójdźcie za mną. On nie powiedział nic więcej. Powiedział, pójdźcie za mną. A oni co? Sieci rzucili i za Jezusem. Co nadaje człowiekowi? Wiadomo, Jezus to Jezus. Moc Ducha Świętego była w nim. Oni wiedzieli, że to jest człowiek, który ma odpowiedź. Oni wiedzieli, że to jest człowiek, który wie coś więcej. Oni widzieli, że kiedy on dotykał chromych, oni stawali. Kiedy on dotykał ślepych, oni widzieli. Kiedy on dotykał głuchych, oni słyszeli. Nie mogli. Wyleciało mi słowo z głowy. Nie mogli tego zbagatelizować. O. Nie mogli tego po prostu pominąć. Że tak się stało, o fajnie i jest okej. Nie. Moc Boża jest to znak dla wierzących, jest to znak dla ginącego świata. Zastanawiałem się kiedyś, gdybyśmy zorganizowali ewangelizację. Pójdę na rynek jako przedstawiciel naszego kościoła. Z Biblią pod pachą i z dobrym nastawieniem. Zacznę rozmawiać z ludźmi na temat Boga. To jak myślicie, jaka będzie pierwsza myśl ludzi, którzy mnie zobaczą? Następny Jehowy. I będę stał z tą Biblią pod pachą i się zastanawiał, z kim tu zacząć temat i jaki temat. I ludzie będą przechodzić, następny Jehowy. Może pastor by mi wydrukował ulotki, to jeszcze ulotki bym rozdawał. Ulotkę, nie. Dobra. Rozumiecie mnie? Przychodzi deszcz, ludzie uciekają, a ja stoję jak taka smoknięta kura na tej ewangelizacji. A weźmy taki przykład. Idę na tą ewangelizację i modlę się o kogoś, kogo życie przez tą jedną modlitwę zostało odmienione. To nie musi być nic wielkiego. Jemu nie musi odrosnąć noga. Jemu nie musi wypaść sztuczne oko. Ale wiecie, co się może stać? Po tej modlitwie człowiek może poczuć pokój. Pokój. Po prostu pokój. I radość. To wystarczy. Powie, wcześniej tego nie miałem. Ten człowiek się o mnie pomodlił. Mam. To jakaś różnica jest. I pójdzie zaraz do Jehowego. Ten będzie się o niego modlił. Ale się nie stanie nic. Jaki mamy znak? I o czym to świadczy? Duch Święty w nas. Duch Święty w nas. I teraz o czym ja tu tak właściwie mówię? O tym, czy właściwie stojąc dzisiaj i siedząc tu i słuchając tego kazania, mamy w ogóle dzisiaj jakąkolwiek moc? Czy mamy dzisiaj w ogóle jakąkolwiek moc do tego, żeby iść? Do tego, żeby ewangelizować, do tego, żeby uzdrawiać w imieniu Jezusa Chrystusa, do tego, żeby wypędzać demony, do tego, żeby rozpoznawać duchy, do tego, żeby dzielić się słowem wiedzy, do tego, żeby mówić ludziom o przeżyciach, o których nie miałeś prawa wiedzieć. Jego przeżyciach. Czy mamy dzisiaj taką moc? Wszystko się rozbija o przewodnictwo Ducha Świętego. O przewodnictwo Ducha Świętego. Jest w Biblii napisane. Każdy, kto uwierzył i każdy, kto się ochrzcić dał i wyznał Jezusa Chrystusa swoim Panem, ma zadatek Ducha Świętego. Jest w Biblii napisane, że Ty to masz. Że Ty już to masz. Że to w Tobie jest. Już jest. Nie musisz teraz jeszcze robić czegoś. Nie musisz skakać na drabinie, ani tam wyginać się, czy jakichś innych fikołków religijnych robić. To nic nie pomoże. Bóg patrzy na twoje serce, na twoją postawę. Czy wiecie, że Jezus ustanowił powszechne kapłaństwo? Że Jezus ustanowił powszechne kapłaństwo, że dał każdemu wierzącemu obietnicę, takie rzeczy jak ja i większe będziecie czynić. I większe będziecie czynić. Takie rzeczy jak ja i większe będziecie czynić. Zadziwiającą rzeczą dla mnie było raz, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy byli wokół Jezusa, kiedy On chodził i nauczał, bardzo kurczowo się Go trzymali. Chcieli oglądać to, co On robi. Chcieli przypatrywać się temu, co Jezus czyni. Chcieli widzieć uzdrowienia. Chcieli widzieć cuda na własne oczy. Zwróćcie uwagę, oni to wszystko widzieli. Przyszedł moment próby. Jezus Chrystus został wywieszony na drzewie. Nikt za Nim nie poszedł. Ani jeden. Ale kiedy zstąpił Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy, Piotr i Jan odważnie wyszli na główne place świątynne i głosili Ewangelię zbawienia. Chłostani byli. Byli prześladowani. Ale robili to z odwagą. Zadziwiające było dla mnie to, że Jezus powiedział tak: lepiej jest dla was, żebym ja odszedł. Bo jak ja nie odejdę, to Duch Święty nie przyjdzie. Jest lepiej dla was, jeżeli ja odejdę, moje fizyczne ciało odejdzie, ale przyjdzie Duch Święty. Ja na moment obecny nie rozumiem tego, dlaczego Duch Święty nie mógł być z Jezusem Chrystusem na ziemi w jednym czasie, ale to nie jest temat tego kazania. Nie rozumiem tego, ale tak jest. Jezus odszedł i posłał Ducha Świętego, powiedział, lepiej jest dla was. I tak faktycznie było. Mimo tego, że Piotr, Jan, wszyscy inni apostołowie widzieli znaki i cuda, nikt za nim nie poszedł, kiedy był moment próby, kiedy przyszedł Duch Święty, wszystko się zmieniło. Duch Święty zaczął prowadzić. Było przewodnictwo Ducha Świętego. Były proroctwa, był dar wiedzy, było uwalnianie od demonów, było uzdrawianie. Były wszystkie znaki i cuda, które czynił Jezus i większe. Były. Zmartwychwzbudzanie. To wszystko jest dostępne dzisiaj dla nas. Od dzisiaj. Wyświetlcie drugi list do Koryntian, 13 rozdział i 4 i 5 werset. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. I teraz kulminacja. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Stań w szczerości serca w tym momencie, bracie i siostro, i zapytaj siebie, na ile jesteś pewien tego, że Jezus Chrystus jest w tobie? Że jesteś wyznaczony do tego, żeby czynić takie rzeczy, o których ja przed chwilą mówiłem. Na ile jesteś przekonany i utwierdzony w wierze do tego, żeby iść, kłaść na ludzi ręce, uzdrawiać. Na ile twoja wiara jest ugruntowana i silna do tego, żeby tak czynić. Kiedy Jezus Chrystus był na pustyni, szatan zaczął pokuszenie od czegoś takiego. Jeżeli jesteś Synem Bożym. Nie powiedział, Synu Boży, zrób to i to. Tylko powiedział, jeżeli jesteś Synem Bożym. Skoro Jezusa tak podchodził, to tym bardziej ciebie. Może ciebie też dzisiaj pyta. Czy jesteś Synem Bożym? Czy jesteś córką Bożą? Czy jesteś wybrany? Jezus Chrystus spłacił wszelki dług. Nic nie pozostało na krzyżu Golgoty. Nic nie pozostało. Ale są pewne przyczyny, które dzisiaj mogą ci przeszkadzać. Ja za chwilę o tym powiem. Z Bogiem jest tak, że Bóg pewne rzeczy daje, ale nie daje wszystkiego. O pewne rzeczy trzeba poprosić. O pewne rzeczy trzeba poprosić. I wyświetlcie teraz Ewangelię Łukasza, 11 rozdział i od 9 do 13 wersetu. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Ja chcę w tym miejscu zaznaczyć jedną rzecz i uczynić ją całkowicie jasną. Niektórzy chrześcijanie mówią tak. Ja poddaję się pod wolę Boga. Co Bóg zrobi, to zrobi. Ja nie muszę prosić Ducha Świętego. Chcę powiedzieć, że to nie jest biblijne. To nie jest biblijne. Jeżeli chcesz Ducha Świętego, musisz o to prosić. Jak nie będziesz prosił o Ducha Świętego, to Bóg ci go nie da. Jesteś zapieczętowany, ale potrzebujesz więcej Ducha Świętego do tego, żeby chodzić w mocy, żeby działać znaki i żeby działać cuda. Nie ma możliwości, żeby Kościół się rozwijał bez Ducha Świętego. I ja tu właściwie powtarzam to, co diakon powiedział w niedzielę. Nie ma możliwości, nie ma takiej szansy, nie ma możliwości, żeby jakikolwiek Kościół kiedykolwiek rozwijał się bez Ducha Świętego. Można sobie nagarniać wyznawców, tak jak robili to faryzeusze. Można sobie nagarniać następnych, którzy będą kładli do wspólnej kiesy. Ale to nie będzie Kościół Jezusa Chrystusa. To nie będzie Kościół Jezusa Chrystusa. To jest ta gruba linia, o której ja mówię. To będzie Kościół, ale bez znaków i cudów. Będzie bez przejawów mocy Bożej. Będzie bez mocy Bożej w was. I teraz ja sobie wypisałem 5 warunków, które określa Biblia, które trzeba spełnić, żeby być napełnionym Duchem Świętym do oporu. Pierwsza rzecz. Nawrócenie i chrzest. To jest warunek absolutnie konieczny. Bez tego nie ma w ogóle mowy o jakimkolwiek napełnieniu Duchem Świętym. Ja chcę zauważyć, że Duch Święty został obiecany tylko wierzącym. Nigdy nie został obiecany niewierzącym. Został obiecany tylko tym, którzy się nawrócą i pójdą za Jezusem Chrystusem. Nikomu innemu. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Tylko tym. To jest pierwszy warunek. Większość z nas go spełnia. Drugi warunek. Proś Boga. To, co tutaj mamy. Proś Boga. I teraz ja też chcę, bracie i siostro, stań w szczerości serca, w prawdziwej szczerości serca w tej chwili i odpowiedz sobie na pytanie, jak często prosisz Boga o Ducha Świętego? Jak często prosisz Boga o to, żeby pokazał ci rzeczy, których nie widzisz? Jak często I ostatnia rzecz, ostatni warunek. Poddaj się. poddaj się. I tutaj wyświetlcie Rzymian, 6 rozdział, 13 werset. Modlimy się często, jesteśmy wolni. Modlimy się często, Panie, działaj przez nas. Ale bez chcenia nie ma wykonania. Nie ma. Czy naprawdę tego chcesz? Może jeśli Duch Święty do mnie przyjdzie, czasem objawi mi jakąś prawdę, która jest dla mnie niewygodna i co wtedy? I jeszcze będę musiał ją naprawić? I co wtedy? Może Duch Święty będzie kazał mi naprawić rzeczy z przeszłości, których ja już nie chcę tykać. Może Duch Święty będzie chciał, żebym się z kimś pojednał, a mi jakoś z tym nie po drodze. To jest pytanie na dziś. Czy tego naprawdę chcesz? I podsumowując, Biblia mówi tak. Kościół Jezusa Chrystusa to jest Kościół pod działaniem i pod przewodnictwem Ducha Świętego. Kościół znaków i cudów i przejawów mocy Bożej. Mocy Ducha. To mówi Biblia. Więc można to podsumować tak. Słowo Boże, znaki, cuda równa się pełna Ewangelia. A jak pozostajemy przy samym głoszeniu i przy samym Słowie Bożym, to wiecie, co to jest? To jest 1/3 Ewangelii. To jest 1/3 Ewangelii. To jest jedna trzecia Ewangelii. Odpowiedz sobie dzisiaj, bracie i siostro, w szczerości serca. Czy chcesz i przy czym chcesz zostać? Przy pełni ducha? Przy darach ducha? Przy działaniu ducha? Czy przy jednej trzeciej Ewangelii? Amen.